Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI. W środę 6 lutego wita serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Andreą Kunową i Rafaelem. Zapraszamy na audycję, w której oprócz wiadomości dziennika, które przygotowałam wraz z Andrzejem Dobrowolskim i Piotrem Losochowiczem, usłyszą Państwo przegląd francuskiej prasy Piotra Kamińskiego i Stefana Rigera, dodatek europejski Piotra Losochowicza. W części magazynowej znajdą się nowości muzyki klasycznej, rogatki wersalskie, magazyn literacki, kronika teatralna, multimedia i na zakończenie lekcja języka francuskiego. Na wstępie wiadomości. Po tak zwanym super wtorku, kiedy to w prawyborach amerykańskich uczestniczyło ponad 20 stanów, sytuacja nieco się wyjaśniła. Daleko jednak do ostatecznego rozwiązania. Wśród republikanów John McCain umocnił swą pozycję faworyta. Po stronie demokratów szala przechyliła się wprawdzie w stronę pani Clinton, byłej pierwszej damy. Nie udało się jednak jej znokautować Baracka Obamy, który zebrał mniej głosów, ale więcej stanów. Łączymy się z naszym nowojorskim korespondentem Andrzejem Dobrowolskim.
Amerykanie głosowali we wtorek w 24 stanach w prawyborach prezydenckich zwanych superwtorkiem. Jeśli pośród republikanów senator z Arizony John McCain zdecydowanie umocnił swoją przewagę i wydaje się być niezagrożony w walce o fotel w Białym Domu, w obozie demokratów daleko jeszcze do rozstrzygnięcia. W środę rano nowojorskiego czasu nie wszystkie głosy były jeszcze podliczone. Według wstępnych wyników McCain wygrał m.in. w największej Kalifornii, w Nowym Jorku, New Jersey, Connecticut, Illinois, Missouri, Oklahomie oraz w swojej Arizonie. Zdobył on w sumie 514 delegatów na republikańską konwencję partyjną, która latem mianuje swego kandydata na prezydenta. Najgroźniejszy rywal McCaina, Mitt Romney, były gubernator Massachusetts, wygrał w tym właśnie stanie. Otrzymał też najwięcej głosów w Alasce, Colorado, Minnesocie, Montanie i Utah. Ma on w sumie 177 delegatów. Trzeci z republikanów, były gubernator Arkansas, Mike Huckabee, stracił już szansę na prezydenturę. Zwycięstwo u siebie w domu, a także w Georgii, Alabamie, Tennessee i Wirginii Zachodniej przysporzyło mu w sumie 122 delegatów. W prawyborach republikańskich w wielu stanach obowiązuje zasada zwycięzca bierze wszystko. Aby zdobyć nominację kandydata na prezydenta, trzeba zapewnić sobie 1081 delegatów. Superwtorek nie wyłonił zdecydowanego faworyta u demokratów. W polu walki pozostali niemal z równymi szansami senator z Nowego Jorku Hillary Clinton i senator z Illinois Barack Obama. Byłej pierwszej damie USA powiodło się lepiej w dużych stanach. Odniosła sukces w Kalifornii, w Nowym Jorku, New Jersey oraz Massachusetts. Opowiedział się za nią też elektorat Arizony, Arkansas, Oklahomy i Tennessee. Obama wygrał we wtorek w większości stanów. Są one jednak mniejsze i dysponują mniejszą liczbą delegatów. Zwyciężył w Illinois, Georgii, Alabamie, Connecticut, Delaware i Idaho. Poparli go także mieszkańcy Kansas, Minnesota, Missouri, Dakoty Północnej i Utah. Ponieważ demokraci rozdzielają delegatów na konwencję, która wybierze kandydata do Białego Domu proporcjonalnie do liczby zdobytych głosów w okręgach wyborczych, przeciąga to proces rywalizacji. Nie podliczono zatem jeszcze dokładnie, ilu delegatów zapewnili sobie zwycięzcy w poszczególnych stadach. Aby otrzymać demokratyczną nominację w potyczce o Biały Dom, trzeba mieć minimum 2026 delegatów. Walka o prezydenturę trwa. Z Nowego Jorku mówił Andrzej Dobrowolski.
Dodam do tego, że nad południem Stanów Zjednoczonych przeszły ubiegłej nocy wyjątkowo silne burze i tornada, w wyniku których zginęło co najmniej 48 osób, a dziesiątki innych zostały ranne. Wichury wyrządziły też wiele strat materialnych. Najbardziej ucierpiały stany Arkansas, Tennessee, Alabama i Kentucky. Tu Paryż RFI. Przedterminowe wybory powszechne we Włoszech odbędą się 13 i 14 kwietnia, w zaledwie 2 lata po poprzednich wyborach do parlamentu. Wszystko wskazuje na to, że ich faworytem będzie prawica dowodzona przez Silvio Berlusconiego. Przypomnijmy, że 14 dni temu do dymisji podał się premier włoskiego rządu Romano Prodi i prezydent Giorgio Napolitano nie miał innego wyjścia, jak podpisać dzisiaj dekret rozwiązujący obie izby parlamentu. Wysiłki marszałka Senatu Franco Mariniego, który na drodze konsultacji z partiami sojuszami politycznymi próbował wyłonić większość potrzebną do szybkiego zreformowania ordynacji wyborczej, spełzły na niczym. Kwietniowe wybory odbędą się zatem w ramach starej ordynacji, która sprzyjając mnogości małych partii politycznych przyczynia się do niestabilności politycznej Włoch. 68-letni Romano Prodi powiadomił ze swej strony, że nie będzie się ubiegać ponownie o stanowisko premiera i mówiąc o potrzebie zmiany pokoleniowej, udzielił swego pełnego poparcia partii demokratycznej kierowanej przez burmistrza Rzymu Waltera Veltroniego, który do wyborów poprowadzi centrolewicę. Na czele koalicji skupiającej cztery główne partie prawicowe, Forza Italia, Sojusz Narodowy, centrową UDC i populistyczną Ligę Północną stanie 71-letni Silvio Berlusconi. Berlusconi, najbogatszy człowiek we Włoszech, przedsiębiorca i magnat prasowy, był już dwukrotnie premierem Włoch. Po raz pierwszy w latach 94-96 i po raz drugi między 2001 a 2006 rokiem. Mówi Paryż Radio France Internationale. Komisja Europejska potwierdziła, że porozumienie z Serbią nie zostanie podpisane w czwartek, wyrażając jednocześnie ubolewanie z powodu blokowania sprawy przez premiera Serbii Wojislava Kosztunicę. Przed mikrofonem Piotr Sochowicz.
Tuż po zwycięstwie Borysa Tadicza w wyborach prezydenckich pytaniem numer jeden będzie teraz, jak ułożą się jego stosunki z premierem Kosztunicą. Podczas spotkania z dziennikarzami w Brukseli komisarz europejski do spraw rozszerzania Unii Olli Rehn oświadczył, cytuję: na podstawie ostatnich kontaktów z władzami serbskimi jestem zmuszony stwierdzić, że powstały przeszkody natury politycznej i proceduralnej nie pozwalające na podjęcie decyzji upoważniającej rząd serbski do podpisania tego tymczasowego porozumienia. Mam nadzieję, że problem ten zostanie szybko rozwiązany. Wyrażam ubolewanie z powodu nieusłyszenia w Belgradzie przez niektórych polityków tego, co powiedział w ostatnią niedzielę naród serbski. Tego, że chce on przynależeć do wspólnoty europejskiej. Koniec cytatu. Dokument ten uważany jest za gest życzliwości ze strony Unii wobec Belgradu, z którym Bruksela nie może podpisać innego porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu, bo sprzeciwiła się temu Holandia, domagająca się od Serbów, aby dotrzymywali oni przyjętych na siebie zobowiązań i rzeczywiście pomogli w ujęciu osób, które Międzynarodowy Trybunał w Hadze oskarża o popełnianie zbrodni wojennych. W pierwszym rzędzie dotyczy to kata Srebrenicy generała Ratka Mladića. Bruksela nie traciła nadziei, że porozumienie, które Kosztunica uważa za pułapkę na Serbów, będzie podpisane właśnie 7 lutego. Niestety tak się nie stanie. Jednocześnie Unia chce, aby w Kosowie rozmieścić znaczną liczebnie misję pokojową, a to w oczekiwaniu na spodziewaną deklarację niepodległości Kosowa przez tamtejsze władze. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego poseł Jacek Sariusz-Wolski jest optymistą. Powiedział on, cytuję: z przekonaniem widzę przyszłość Serbii w Unii Europejskiej. Wybór prezydenta, który opowiada się za przystąpieniem do UE, oznacza, że serbskie społeczeństwo domaga się właśnie takiego wariantu wydarzeń. Teraz pozostają tylko kwestie techniczne. Sfinalizowanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, wprowadzenie w życie jego postanowień, a później pełne członkostwo. Natomiast w sprawie Kosowa, które stanowi główną kość niezgody, Jacek Sariusz-Wolski powiedział, cytuję: wiemy, że problem Kosowa jest dla Serbii bardzo trudny i bolesny, jednak mamy w perspektywie integrację całego obszaru Bałkanów Zachodnich z UE. Jak tylko wszystkie kraje tego regionu znajdą się w Unii, znikną dzielące je granice. Zależy nam na zbudowaniu dobrych stosunków na całym terytorium Bałkanów Zachodnich, jednak szczególnie pomiędzy Serbią i Kosowem. Ważne, by w przypadku takiej jednostronnej deklaracji niepodległości jak najwięcej państw członkowskich UE uznało podmiotowość Kosowa.
Tu Paryż. W Chinach rozpoczęły się obchody Nowego Roku. Ich kulminacja przypadnie na dzisiejszą noc, kiedy rok świni żegnać będą, witając jednocześnie rok szczura, w sumie 2 miliardy ludzi na świecie, bo oprócz Chińczyków świętują także Wietnamczycy i Koreańczycy. Nie dla wszystkich jednak będzie to chwila radosna. Miliony Chińczyków spędzą bowiem dzisiejszą noc bez światła i ogrzewania. Przez południowe Chiny przelała się w ostatnich tygodniach bezprecedensowa fala zimna. W burzach śnieżnych zginęły dziesiątki osób. Komunikacja była całkowicie sparaliżowana, ceny towarów pierwszej potrzeby wzrosły, a inflacja stała się jeszcze bardziej dotkliwa. Od kilku dni niebo nad Chinami trochę się rozpogodziło i pociągi kursują względnie normalnie. Pozwoli to tysiącom osób na dojechanie na czas do rodzinnych domów na święta. Najbardziej dotknięty przez niespodziewany atak zimy było miasto Shenzhou w prowincji Hunan. 4 miliony jego mieszkańców odciętych było od prądu przez 12 dni. Pod ciężarem śniegu i lodu zawaliło się tysiące słupów, co znaczy, że sieć elektryczna budowana przez kilkadziesiąt lat jest nie do użytku. Z wizytą do Czadu udał się francuski minister obrony Hervé Morin.
Sprawujemy nadzór nad całym terytorium Czadu. Nic nie wymyka się nam spod kontroli. Rebelianci i najemnicy albo zostali pojmani, albo uciekają, powiedział podczas konferencji prasowej w obecności szefa francuskiego resortu obrony prezydent kraju Déby. Głowa państwa czadyjskiego, przeciwko której skierowany był pucz, zapewniła, że w żadnym momencie konfliktu, w konflikt ten nie była zaangażowana francuska armia. Czad bronił się sam. Dodał jednak, że bardzo ważnym elementem było poparcie Paryża. Rebelianci, którzy wycofali się ze stolicy kraju N'Djamena, zapowiedzieli, że będą się zdecydowanie bronić w przypadku, gdyby zaatakowały ich jakiekolwiek wojska zagraniczne, głównie francuskie. Minister spraw zagranicznych Francji, Bernard Kouchner, poinformował, że francuscy żołnierze ewakuowali z Czadu od soboty ponad 1300 osób.
Tu Paryż. Amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice prowadzi dziś w Londynie rozmowy na temat Afganistanu. Jak zapowiedziała na pokładzie samolotu transportującego ją do Wielkiej Brytanii, chce amerykańskim partnerom powiedzieć całą prawdę na temat potrzeby wysłania do południowego Afganistanu posiłków NATO zdolnych przeciwstawić się talibom. Rozmowy pani Rice z premierem brytyjskim Gordonem Brownem i ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davinem Balimbandem poprzedzają zebranie ministrów obrony Paktu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w czwartek i piątek w Wilnie. Szczyt organizacji przewidziany jest natomiast na kwiecień w Bukareszcie. Jak powiedziała amerykańska sekretarz stanu, spotkanie to pozwolić ma na określenie strategii, jaką w nadchodzących latach powinno przyjąć NATO wobec wzrastającego zagrożenia talibów. I dwie ostatnie wiadomości z Francji. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który przyjął dziś w Pałacu Elizejskim przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców, premiera oraz członków jego rządu, by dyskutować z nimi o francuskim systemie opieki specjalnej, zapowiedział, że w najbliższym czasie o 200 euro zwiększony zostanie minimalny zasiłek przysługujący ludziom starszym. Będzie to rodzaj zaliczki od 5-procentowej zwyżki tego zasiłku, którą oficjalnie zapowiedział premier Francji François Fillon. Premia 200 euro wypłacona zostanie na początku drugiego półrocza 2008 roku. W tej chwili minimalny zasiłek dla ludzi starszych wynosi 628 euro miesięcznie. Do końca pięcioletniej kadencji Sarkoziego ma on wzrastać co roku o 5%. W wielu miastach Francji odbyły się tymczasem manifestacje taksówkarzy protestujących przeciwko projektowi dereglamentacji ich zawodu, mającemu na celu zwiększenie liczby taksówek. Strajk taksówkarzy, których liczba jest w tej chwili ściśle określona, spowodował korki wokół Paryża, Marsylii, Nicei, Aix-en-Provence. Raport ekonomisty Jacques'a Attaliego, sporządzony na zlecenie prezydenta Sarkoziego, proponuje nie tylko całkowite otwarcie rynku taksówek, ale także dereglamentację innych zawodów, na przykład notariuszy i farmaceutów. A oto przegląd dzisiejszej prasy paryskiej przed mikrofonem Piotr Kamiński.
Francja martwi się dzisiaj ponurą aferą hormonów wzrostu, które podawano ponad 20 lat temu dzieciom z zakłóceniami w tej dziedzinie, a ponieważ lekarstwo było szemrane, zatrute prionem choroby Creutzfeldta-Jakoba, pociągnęło to za sobą ponad 100 ofiar śmiertelnych. Śledztwo potrwało, jako się rzekło, 20 lat. Oskarżycieli prywatnych jest 250. Akta ważą 70 ton. Na ławie oskarżenia zasiada 7 osób. Zajmują się tym dzisiaj wszystkie dzienniki, ale tylko Libération zadaje rozdzierające pytanie. 20 lat temu nie wiedziano w tej sprawie tyle, co dzisiaj. Dlaczego jednak Francja doczekała się największej liczby zgonów? Dlaczego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które w przeciwieństwie do ojczyzny Pastora nie szczycą się służbą zdrowia, której cały świat nam zazdrości, ofiar było znacznie mniej, a hormony te zostały błyskawicznie zakazane? Może właśnie dlatego, że francuskie środowisko medyczne ma przewrócone w głowie, sugeruje dziennik. Le Figaro poświęca nieco miejsca rosyjskiej kampanii prezydenckiej, informując na przykład, że putinowski kandydat Dmitry Miedwiediew nie wdaje się w dyskusje telewizyjne z kandydackim plebsem i nie zamierza wziąć udziału w żadnym telewizyjnym panelu. W poniedziałek pokazali się tam jedynie Żyrynowski, Ziuganow i Andrzej Bogdanow. Miedwiediew ma w sondażach 80%, więc co się będzie przejmował? A kiedy już będzie całkiem dużym prezydentem, zajmie się może pomnikiem budownictwa socjalistycznego, jakim są hotele robotnicze. Dziennik odwiedził te przybytki w Moskwie. Gdy Margarita przyjechała ze Stawropola 28 lat temu, budynek pod 19 na ulicy Jasnej był nowiutki. po 5 robotnic mieszkało w dwupokojowym mieszkanku. Była stołówka, sala telewizyjna, nawet dyskoteka. Przedsiębiorstwo Smiana wymieniało żarówki, reperowało hydraulikę, kleiło tapety. Piękne to były czasy. Dzisiaj hotel rozpada się w oczach i nikt się tym nie zajmuje. Margarita wspina się na 9. piętro piechotą, bo 4 windy stoją już od lat. Klatkę wypełnia smród dobywający się z zardzewiałych sypów na śmieci. Korytarze ciemne, posadzka w mieszkaniu Margarity odpada całymi kawałami. Łazienka zapleśniała. Margarita złożyła podanie o większe mieszkanie dla męża i trójki dzieci i czeka cierpliwie od 17 lat. Według oficjalnych statystyk, pisze Le Figaro, 2 miliony Rosjan mieszka w dawnych hotelach robotniczych. Zdaniem Iryny Biergaliewej, przewodniczącej Komitetu Obrony Lokatorów tych domów, jest ich od 7 do 10 razy więcej. Co 10 Rosjanin. W roku 2006 Dmitr Miedwiediew, wicepremier w rządzie prezydenta Putina, wdrożył narodowy plan budownictwa mieszkaniowego. Podobno od tego czasu państwo opływające, jak wiadomo, w ropno-gazowe dostawy przeznaczyło na ten cel prawie 4 miliardy rubli, by ułatwić Rosjanom zakup mieszkania dzięki kredytom hipotecznym. Podobno 12% rodzin dzisiaj na to stać, ale na wzmiankę o tym projekcie Margarita wybucha śmiechem. Gdyby jej mieszkanie zostało sprywatyzowane jak miliony innych, byłaby w posiadaniu kapitału w wysokości 120 tysięcy euro. Niestety mieszkania w hotelach robotniczych otacza iście kawkowska, biurokratyczna mgła. Dziennikarz Le Figaro odwiedza inne, maleńkie mieszkanko na 3. piętrze. W pokoju rozmiarów 9 metrów kwadratowych tłoczy się 5 osób. Nie ma okna, nie ma toalety. Mąż Tamary, pracujący w nocy, śpi skulony pod kołdrą. Jest prawie pusto, bo teściowie są w pracy. Rodzina Tamary, wyrzucona ze swego mieszkania, wegetuje od 4 lat w tym lokalu, przeznaczonym niegdyś na prasowanie. Po upadku socjalizmu budynek przejął na niejasnych zasadach kto inny. Dokładnie rzecz biorąc, zarząd więziennictwa. W maju 2004 roku wpadła do hotelu grupa osiłków, wypędzając niektórych lokatorów. 20 rodzin uchodźców z Gruzji i Armenii, przybyłych tu legalnie w latach 90., wyleciało na bruk. 15 innych schowało się po kątach. Straż więzienna nadzoruje wejście do budynku, wpuszczając jedynie za przepustką. Z konfliktu zrodzi się ruch obrony lokatorów, który objął dzisiaj cały region. Iryna Biergaliowa w towarzystwie jedynego oddanego adwokata wojuje na salach sądowych, czasami wymuszając siłą ponowne włączenie wody bieżącej i elektryczności. Lokatorzy walczą jak mogą z hydrą korupcji i oszustwa. Nie trudno zgadnąć, że nie w Miedwiediewie pokładają swe nadzieje, pisze Le Figaro.
Oto dalszy ciąg przeglądu pracy. Stefan Rieger.
John McCain, faworytem republikanów w obozie demokratów, nic wciąż nie wiadomo, podsumowuje popołudniowy Le Monde wyniki amerykańskiego superwtorku. Choć głosowano jednocześnie w blisko połowie Stanów, nie przyniósł on spodziewanego rozstrzygnięcia, przynajmniej u demokratów. Prawyborczy thriller potrwać może do lata. U republikanów sytuacja nieco się wyklarowała. 71-letni senator John McCain, weteran z Wietnamu, umocnił swą pozycję lidera dzięki zwycięstwu w najbardziej ludnych stanach jak Kalifornia, Nowy Jork, Illinois i New Jersey. Zdystansował już bowiem pod względem liczby pozyskanych delegatów dwóch głównych konkurentów, nawet jeśli ani mormont Mitt Romney, ani były pastor Mike Huckabee, reanimowany sukcesami w biblijnym pasie na tradycyjnym południu, nie wycofują się jeszcze z wyścigu. U demokratów Super Tuesday zamiast rozjaśnić raczej zaciemnił obraz. Wbrew prognozom, czytamy dalej w Le Monde, Hillary Clinton wygrała lekko na punkty, triumfując zwłaszcza w kluczowych stanach, jakimi są znowu Kalifornia, Nowy Jork i New Jersey. Lecz Barack Obama wciąż depcze jej po piętach, zwyciężając w większej liczbie stanów, zwłaszcza na południu. Na przekór sondażom przegrał jednak w Kalifornii, mimo czynnego poparcia największych gwiazd jak George Clooney, Oprah Winfrey czy Stevie Wonder, by już nie wspomnieć o Tedzie Kennedym czy kalifornijskiej First Lady Mary Shriver. Może być zaskakujące, iż kolorowy Obama nie zdobył tam sympatii etnicznych mniejszości, wyłączając czarnoskórych. Latynosi głosowali na niego tylko w 1/3, zaś Azjaci w 1/4, preferując zdecydowanie białą damę z establishmentu, podczas gdy elita łasp białych z wyższym wykształceniem postawiła na ciemnoskórego kandydata o kenijskim rodowodzie. Schizofrenia w obozie demokratów ma zatem podłoże nie tyle programowe, gdyż pod tym względem dwójkę rywali dzieli niewiele, co raczej socjalno-etniczne. New York Times jest wręcz zaniepokojony przepaścią, jaka dzieli konkurentów. Na panią Clinton głosują kobiety, Latynosi, Azjaci i najmniej wykwalifikowani pracownicy, na Obamę zaś mężczyźni, murzyni oraz klasy zamożniejsze i bardziej oświecone. Nic też dziwnego, pisze z Waszyngtonu korespondent Le Monde, iż demokratycznej bazie marzy się od tej chwili ekumeniczny tandem Clinton-Obama. Podczas ostatniej debaty w Los Angeles, zapytany o taką ewentualność przez dziennikarza CNN z hałaśliwym aplauzem sali, Barack Obama wykręcił się piruetem. Oczywiście wszystko zależy od tego, kto w tandemie będzie pierwszy. Zapewne też od tego, czy pretendenci nie obrzucą się w międzyczasie taką ilością błota, iż sparzenie ich w parę stanie się kwadraturą koła. Podczas niedawnej konfrontacji w południowej Karolinie ukazali jednak światu mniej skłócony wizerunek niż dotychczas. Wszystko zatem jest otwarte.
Co nowego w Europie? Piotr Rosochowicz.
W USA, jak wiadomo, na ostatnią prostą tegorocznych wyborów prezydenckich wyszli demokraci Hillary Clinton i Barack Obama oraz republikanin John McCain, zwany też Big Maciem. System amerykański różni się od europejskiego głównie pośrednim charakterem wyborów. Obywatele Stanów Zjednoczonych nie głosują bezpośrednio na swojego kandydata. W głosowaniu wyłaniają jedynie elektorów, do których należy ostateczna decyzja, kto zostanie prezydentem USA. W przeciwieństwie do bardziej pluralistycznej demokracji europejskiej, w Stanach liczą się tylko dwie duże partie, partia republikańska i partia demokratyczna. Budżety sztabów wyborczych w USA są też nieporównywalnie większe niż w Europie. Czy politycy w Europie mogą brać przykład z Ameryki? Oto co mówią na ten temat niektórzy europosłowie. Jonathan Evans z Wielkiej Brytanii, należący do grupy Europejskiej Partii Ludowej Europejskich Demokratów, powiedział, cytuję: pozytywne jest to, iż w USA osobowość i reputacja kandydatów wpływają na wynik wyborów mocniej niż siła samych partii politycznych. Zachęca to amerykańskich polityków do zaangażowania w sprawy swych okręgów wyborczych. Działają tam dużo skuteczniej niż posłowie do Parlamentu Europejskiego. Negatywny element stanowi ogromna i niesprawiedliwa przewaga, jaką zyskują zamożni kandydaci. Koniec cytatu. Evans jest jednocześnie przewodniczącym delegacji Parlamentu Europejskiego do Stanów Zjednoczonych. Monika Frassoni z Włoch, należąca do Grupy Zielonych, stwierdziła, cytuję: na obecnym etapie kampanii kandydaci ustawicznie zabiegają o kontakt z obywatelami i odkrywają swoje oblicze podczas bardzo trudnych, bezpośrednich debat telewizyjnych. Debaty bardzo pomagają wyborcom w podjęciu ostatecznej decyzji. System tajnych prawyborów mógłby z powodzeniem zostać wprowadzony do naszej europejskiej praktyki. W ten sposób partie europejskie mogłyby wyłaniać kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Oczywiście liczą się tutaj wielkie pieniądze, a prasa charakteryzuje się niezwykłą zmiennością upodobań, co może być dość uciążliwe. Nie chciałabym, aby te dwa ostatnie elementy tak bardzo odznaczały się podczas kampanii wyborczych w Europie. Koniec cytatu. Enrique Barón Crespo, europoseł z grupy socjalistów, uważa, że, cytuję: Unia Europejska stoi przed wyzwaniem, aby stać się dla obywatela żywą i atrakcyjną demokracją. Dlatego możemy wiele nauczyć się na przykładzie Ameryki. Prawybory oznaczają, że funkcjonuje tam demokracja przedstawicielska oparta na rzeczywistej konkurencji. Wybory prezydenckie w USA są jak bieg na wytrzymałość, do tego z przeszkodami. Partie nie mają tu wiele do powiedzenia. Ogromne środki inwestowane w kampanię stanowią rodzaj kredytu, który później musi zostać spłacony. Koniec cytatu. Graham Watson, Brytyjczyk z grupy liberałów i demokratów, mówi, cytuję: demokracja europejska wyrosła na gruncie europejskim, podobnie jak demokracja USA rozwinęła się na gruncie amerykańskim. Produkty lokalne są najzdrowsze. Martwimy się niską frekwencją, tymczasem za oceanem jest ona często jeszcze niższa. Jeśli pozwolimy naszym politycznym strategom na kopiowanie amerykańskich partnerów, którzy wyniki fokusowych badań opinii publicznej powtarzają wyborcom, licząc, iż doprowadzi to ich do zwycięstwa w wyborach, wiara społeczeństwa w polityków będzie jeszcze słabsza. Koniec cytatu. Były to wypowiedzi niektórych europosłów na temat tego, czy amerykański system wyborczy ma szansę zaistnienia w Europie. Cytowaliśmy wypowiedzi Jonathana Evansa z Wielkiej Brytanii, Moniki Frassoni z Włoch, Enrique Barona Crespo z Hiszpanii i Grahama Watsona z Wielkiej Brytanii.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Omawiając liońskie przedstawienie Damy Pikowej w reżyserii Petra Steina, ubolewaliśmy nad brakiem w obsadzie dobrego wykonawcy roli głównej, na której wspiera się cały utwór, a mianowicie Hermana. Miał go w Lionie śpiewać bardzo obiecujący młody tenor ukraiński Misza Didyk, który jednak z niewyjaśnionych powodów wycofał się z tej produkcji. Jego głosu można posłuchać w nowym nagraniu trzeciej opery Rachmaninowa, Francesca da Rimini, którego dla Czandosa dokonał włoski maestro Gian Andrea Nozeda na czele swojej orkiestry filharmonicznej BBC. Didyk śpiewa tam Paola, Franceską jest Swietla Wasiliewa. Proszę posłuchać tego artysty, który właśnie w roli Hermana debiutował 2 lata temu w La Scali i śpiewał ją od tego czasu także na innych scenach. Oto fragment duetu kochanków z Franceski da Rimini Rachmaninowa.
Amen. RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Zaczynamy dzisiaj łagodnie i z lekką mgiełką egocentryzmu, dbaniem o własne dobre samopoczucie. Salon du Bien-être od 7 do 11 lutego w centrum przy Port de Versailles. Medycyny naturalne i kuracje morskie cieszą się coraz większym powodzeniem. W czasie salonu będziecie Państwo mogli nie tylko zobaczyć najróżniejsze naturalne produkty kosmetyczne i lecznicze, ale również wziąć udział w warsztatach prezentujących naturalne metody leczenia i przywracania formy, a będzie w czym wybierać, bo warsztatów ma być 150. Będziecie Państwo mogli również wysłuchać 10 wykładów na tematy związane ze zdrowiem. No i oczywiście na miejscu wykupić sobie kurację w jakimś miłym nadmorskim uzdrowisku. W czasie salonu będzie można spotkać lekarzy specjalistów z najróżniejszych dziedzin, takich jak homeopatia, tradycyjna medycyna chińska, osteopatia. Będzie można również zobaczyć, jak uzyskać nową twarz dzięki naturalnym kosmetykom. Tak w każdym razie twierdzą organizatorzy. Będą i masaże, i to najróżniejsze, shiatsu tajski z podgrzanymi kamieniami, a ponieważ targi, jak sama nazwa wskazuje, służą głównie handlowi, będzie można na nich nabyć drogą kupna zarówno kosmetyki, jak i naturalne produkty żywnościowe, aparaty do masażu, jonizatory i filtry wodne, ergonomiczne meble, przedmioty feng shui, ubrania wykonane z włókien naturalnych, no i wspomniane już wyżej kuracje, kursy i szkolenia. Od 8 do 17 lutego również przy Port de Versailles można będzie oglądać stare samochody i motory. Retromobil to salon przeznaczony dla kolekcjonerów i miłośników starych pojazdów. W tym roku tematem przewodnim salonu jest kobieta i samochód. Będą więc pamiątki po znanych kobietach i ich ukochanych samochodach. Będą i urodziny, 60. urodziny słynnego 2CV, już od dawna nieprodukowanego, ale ciągle jeszcze pojawiającego się na francuskich, a zapewne nie tylko, drogach. Samochód zaczęto produkować w 1947 roku, ale jego pomysł narodził się wcześniej, w 1936, w głowie Pierre'a Boulangera, ówczesnego dyrektora Citroena. Chciał on stworzyć samochód, na który wszyscy mogliby sobie pozwolić, mogący zmieścić 4 osoby i rozwijający średnią szybkość 50 km na godzinę. W rok później powstał prototyp, a w maju 1939 roku 250 pierwszych egzemplarzy było gotowych na salon samochodowy, który został odwołany. Data mówi sama za siebie. Z oficjalną prezentacją trzeba było poczekać aż do 1948 roku. Samochód od początku jedni pokochali, a drudzy wyśmiali i nim wzgardzili. Miał jednak swoich oddanych wielbicieli, również wśród tych, których stać było na kupienie bardziej poważnego auta. Ostatni egzemplarz zszedł z taśmy produkcyjnej 27 lipca 1990 roku o godzinie 16, a to historyczne wydarzenie miało miejsce w fabryce w Portugalii. Nadal jednak można spotkać zabawne garbate 2CV, może nie na autostradach, ale na wiejskich drogach i na ulicach Paryża. Rozpisałam się o tym samochodzie, ale ja należę akurat do jego wielbicieli, chociaż prowadzić go to chyba już by mi się nie chciał. Jak zwykle w czasie salonu starych samochodów przedstawiona zostanie kolekcja jednej ze znanych osobistości. W tym roku możecie Państwo zobaczyć ulubione stare samochody Jean-Pierre'a Foucault, w tym 2CV z 1957 roku, które ma na liczniku 3 kilometry. A jak słynny francuski animator telewizyjny tłumaczy ten cud natury? A tego już dowiecie się Państwo na targach przy Port de Versailles. Poza samochodami na retromobil będą i motory. Stare, zabytkowe, sławne, a czasem dziwne. Takie jak na przykład Felix Millet z 1896 roku, który motor miał umieszczony w tylnym kole, a jego 5 cylindrów było jednocześnie szprychami. Wszystkie te atrakcje i wiele, wiele innych czeka na Państwa w centrum przy Port de Versailles od 8 do 17 lutego. Warto jeszcze tylko dodać, że 9 lutego odbędzie się parada starych samochodów, które wyruszą spod wieży Eiffla, aby dotrzeć na targi przy rogatkach wersalskich. A na czele tego pochodu jechać będzie replika najstarszego samochodu Mercedesa z 1886 roku.
Książki i autorzy. Krzysztof Rutkowski.
Nakładem wydawnictwa Klinksik ukazała się wspaniała biografia wielkiego niemieckiego filozofa Waltera Benjamina. Nie pierwsza i najprawdopodobniej nie ostatnia ta biografia, a raczej monografia, jest jednak wyjątkowa. Napisał ją Francuz Jean-Michel Palmier. Autor zmarł w roku 1998 i dzieła swego życia nie ukończył, ale i tak tom liczy blisko 1000 stron drobnego druku. Jean-Michel Palmier napisał dzieło imponujące i wspaniałe. Czyta się jak najlepszą powieść, z radością oraz z pożytkiem. Rok 1951. O Benjaminie jeszcze cicho. Pierwszy wybór pism dopiero w przygotowaniu. Max Benze w piśmie Mercure sporządził jako jeden z pierwszych portret odmieńca. Napisał, że Benjamin na pewno był jednym z największych europejskich eseistów międzywojnia. Max Benze zrozumiał, że Benjamin nie uznawał eseju za dzieło sztuki, ale za próbę. Próbę całości, za modlitwę, za klęcie, za rytualny taniec, za wtajemniczenie w szamanizm. Esej dla Benjamina był wszystkim i jeszcze czymś. Max Benze pisał: w jego ujęciu esej natychmiast rozsadzał literackie ramy eseju. Esej dla Benjamina układał się w słowa wcielone, do wcielania od zaraz. 13 lat później, kiedy imię Berlińczyka stało się głośne, a dawni bezlitośni krytycy jak Adorno stali się oddanymi na śmierć i życie wyznawcami tak niedawno wyszydzanego mistrza, Hannah Arendt napisała również w piśmie Mercure: Benjamina najbardziej fascynowało, mówiąc ogólnie, to, że duch i jego materialne przejawy pozostają ze sobą intymnie powiązane. Tak intymnie, że wydawało mu się, że należy odkrywać odpowiedniki, tajemne przejścia, pasaże, dzięki którym duch i ciało wzajemnie się rozświetlają w taki sposób, że nagle wszystko staje się jasne i nie trzeba już więcej spisywać interpretacji lub wyjaśnień. Prawda odsłania się w rozbłysku. Prawda pojawia się na krótką chwilę, w iluminacji. Jak ją osiągnąć? Jak do niej dotrzeć? Trzeba próbować. Esej jest próbą. Esej powstaje w sposób szczególny. Esej jest gatunkiem literackim. Esej jest gatunkiem mowy, osobnym, bardzo osobliwym, trudnym i odpowiedzialnym. Najtrudniejszym, najbardziej ze wszystkich gatunków pisanych odpowiedzialnym. Gatunkiem odpowiednim. Esej jest pasażem. Niech mędrkowie i profesjonalni badacze trzymają się od niego z daleka. Niech literaci go unikają. Ten gatunek mowy udaje się niekiedy odmieńcom, włóczęgom, flanerom, pokornym czarodziejom, naiwniakom, prostaczkom, których dzień każdy, każda chwila syci zdumieniem. Benjamina cytat pełni funkcję strategiczną, przychylnie ze sobą obcują cytaty. Podobnie tajemniczo obcują ze sobą żywi z umarłymi, pokolenia dawne i pokolenia nowe. Równie tajemniczo obcują ze sobą słowa zapisane dawni ze słowami zapisywanymi obecnie. Cytat jest arką przymierza między dawnymi i nowymi laty. Cytaty powinny wieść zatem w tekstach żywot dyskretny, pracować w nich inkognito. Nawet jeśli dzieło składa się z samych cytatów, jak księga pasaży, to ich kompozycja tworzyć winna tekst tajemny, nadcytat wymowny, ponieważ przemilczany. Zadanie cytatu nie polega na zdobieniu, ale na wyzywaniu do. W eseju o Krausie Benjamin pisał, że cytat wzywa słowo po imieniu, wyrywa je z rozbijanego w pył kontekstu. W eseju, czym jest teatr epicki, Benjamin sformułował zadanie cytatu jeszcze wyraźniej. Cytowanie tekstu oznacza przerwanie kontekstu, do którego on należy. Teatr epicki, esej dotyczył Brechta, polega na cytowaniu gestu. Aktor winien umieć rozbijać gesty, tak jak typograf rozbija czcionki. Słowo rozbijać oddaje użyty przez Benjamina czasownik speren, oznaczający konwencję typograficzną polegającą na zastępowaniu italiku tak zwanym rozstrzelonym drukiem w wypadku fragmentów tekstu o szczególnej dla autora wartości. Druk rozstrzelony zachęca, by czytać podkreślone fragmenty dwa lub więcej razy i mocniej wmyślać się w ich sens. Tak podkreślone fragmenty stanowią odwrotność skrótowców, których czytać nie trzeba, a jeśli to pobieżnie. Takie fragmenty to odwrotność nomina sacra, których czytać nie wolno. Takie fragmenty muszą być ukrytymi cytatami, które milcząco wołają o odkrycie karła. 13 czerwca 1934 roku Walter Benjamin wraca metrem z Biblioteki Narodowej przy ulicy Richelieu do obskurnej kwatery w 14 dzielnicy Paryża przy bulwarze Arago. Nikt nie w tłumie. Niski, zgarbiony okularnik. Teczkę z kolejnymi wypisami do księgi pasaży, największego i nieukończonego, niemożliwego do ukończenia dzieła, rzuca na łóżko. Benjamin chce, żeby księga pasaży składała się wyłącznie z cytatów, które niczym zbójcy czyhają na autora, by ograbić go z dobrego samopoczucia i z nabytych przekonań. Zmęczone sprężyny przyjmują ciężar teczki niechętnym jękiem. Walter Benjamin odchyla brudną firankę. Pod platanem, na ruchliwym i głośnym wczesnowieczorną porą bulwarze Arago, dostrzega kobiecą postać w czarnej sukni z kapturem. Kobieta unosi głowę w stronę okna. Walter Benjamin cofa się przerażony. Pod kapturem brakuje twarzy. Walter Benjamin, największy mistyk XX wieku, odnowiciel judaizmu w myśleniu o historii, o mowie i o znakach, marksista do świadomej przesady, epatujący materializmem historycznym, poszukiwacz objawień w oparach haszyszu, mak guślarz, czarodziej stylu. Filozof, historyk, krytyk sztuki, wizjoner, syn bogatego żydowskiego handlarza winem i cygarami, pojawił się w pasażu Tu Życia 15 czerwca 1892 roku w Berlinie w kamienicy na placu Magdeburskim. Benjamin wymyka się kwalifikacją, szkołą, modą, tendencją, półką i pedantom, badaczom i badaczkom, badaczom, działaczom. Pod koniec ostatnich dekad XX wieku wpływ Benjamina na humanistykę we Francji, w Niemczech, we Włoszech oraz w Stanach Zjednoczonych okazał się nadzwyczajnie silny i stale rośnie. W nocy 25 września 1940 roku w Port Bou, w pirenejskim miasteczku na granicy francusko-hiszpańskiej, Walter Benjamin popełnił samobójstwo. Bał się, że policja hiszpańska wyda go w ręce policji francuskiej, która jako Żyda odda go Niemcom. Według Adorno Benjamin połknął cały słoik somniferów. Według Wernera Krafta wstrzyknął w żyłę śmiertelną dawkę morfiny. Następnego dnia okazało się, że policja hiszpańska była skłonna puścić przez granicę i Benjamina, i całą grupę Żydów. Zasowitą, ale nieprzesadnie wygórowaną łapówkę. Walter Benjamin to unikat ze względu na niebywałe wartości artystyczne jego pisarstwa, które w polskich przekładach przebijają się na jaśnie ze sporymi oporami. Ze względu na wyjątkowe źródła inspiracji, Benjamin rozczytywał się w mistykach i w romantykach niemieckich, w Bemem, w Hananie, w Hölderlinie, w Herderze. Zachwycał się kosmologiczną fantazją rzeczywiście niezwykłej urody Augusta Blankiego z jego dziełem Eternité par les astres, Wieczność przez gwiazdy. Studiował niesamowite, teraz już słynne, lecz przed II wojną światową zupełnie nieznane dzieło Franza Rosenzweiga Gwiazda Zbawienia. W tajemnice mistycyzmu żydowskiego i w metaforykę Księgi Blasku, czyli Zocharów, tajemniczał Benjamina Scholem. Ich korespondencja zawiera pasaże tak pasjonujące i sensacyjne, że kot Leonarda da Vinci, Dana Browna, wydaje się przy nich trudną i nudną plasteliną. Benjamin czytał oczywiście Marksa, ale głównie te fragmenty, które marksiści chętnie opuszczali. Na przykład ustępy kapitału o magii towaru, o fetyszyzmie towarowym, o wydzielanej przez towary aurze, która wytraca materialność rzeczy. Sposób życia Benjamina, raczej jego sposób na życie. Haszysz w Marsylii, morfina w Paryżu, potrzebna do poszukiwań prawdy o dziejach i przyspieszająca przyjście Mesjasza, eksperymenty z niespaniem i schodzeniem po mieście, które jest lekturą pisma. Czytanie miasta, nogami, rękami, całym ciałem. Przede wszystkim Paryża, chociaż ulica jednokierunkowa, arcydzieło literatury współczesnej ponad gatunkami i ponad podziałami, nie mogło powstać bez życioczytania Berlina. Czym były dla Waltera Benjamina perskie pasaże? Szczególnymi konstrukcjami, które powstawały w stolicy świata od końca XVIII wieku, rozkwitły w latach 30. XIX stulecia i popadły w dekadencję, od kiedy baron Osman zaczął Paryż przewietrzać. Paryż otwiera się przed niespiesznym przechodnim jak drzwi do salonu i zamyka jak drzwi do sypialni, pisał Benjamin w jednej z notatek francuskich. Pasaże, galerie, budowle, którym brak strony zewnętrznej jak snom, pisał Benjamin w księdze pasaży. Pasaż jest chwilą urodzin i pasażem jest godzina śmierci i pasażem jest życie przechodzone jak sen. Benjamin chciał, by paryskie pasaże były opowieścią szmaciarza o historii, brudnawego odmieńca, zaczepiającego przechodniów, pociągającego ich za rękaw, by tłumaczyć sny dręczące ich w życiu, czyli przed zaśnięciem. Benjamin chciał być historykiem, terapeutą, który każe przechodniom wyciągać się na sofie i przepowiadać życie bez rozczulenia. Benjamin pragnął wstąpić w pasażę jak guślarz, który zaklęcia dziwne czyni, jakieś zapalone wióry podrzuca, zatrzymuje czas na mgnienie i odsłania wieczność, a przechodnie przystają, dziwują się i patrzą, i oczom nie wierzą. Ale i wierzą, bo w pasażach cuda. Każda przeżyta chwila będzie cytowana w porządku dnia, a każdy dzień będzie dniem sądu ostatecznego, pisał Walter Benjamin w swoich pismach francuskich.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W życiu liczą się nie tyle wielkie sprawy, co szczegóły, wydaje się mówić szwedzki dramaturg Lars Noren, sztuką napisaną w roku 1999. I taki nosi ona właśnie tytuł, Szczegóły. Jej reżyserii podjął się dyrektor teatru Des Amandiers w Nanterre, Jean-Louis Martinelli. Czas akcji ciągnie się na przestrzeni kilku lat, w ostatniej dekadzie XX wieku. Większa część wydarzeń oparta została na rzeczywistych przeżyciach autora. Jej temat zaś to małżeństwo. Jeden z bohaterów, wydawca książek, Erik, mówi w pewnym momencie: sądzę, że jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów jest fakt słuchania się nawzajem. Nadmiernie się rozumiemy, nadmiernie komunikujemy. Znamy się zbyt dobrze, co w rezultacie staje się nie do zniesienia. Aby móc żyć w spokoju, trzeba od czasu do czasu przerwać ciągłość komunikacji. Doskonałe rozumienie wszystkiego paraliżuje nas i zabija. Bohaterami sztuki Larsa Norena są dwie pary. Wspomniany Erik jest mężem Ann. On pracuje w kręgu wydawniczym, ona jest lekarką. Debiutujący pisarz i autor sztuk dramatycznych Stefan poznaje w trakcie sztuki Emmę. W miarę przyciągania się tych czworga Erik zakocha się bez pamięci w młodszej od siebie Emmie, zaś Stefan poślubi Ann. Z biegiem lat, z biegiem dni akcja skupia się wokół ambicji zawodowych, wyjazdów służbowych, nieudanych wakacji, osaczających obowiązków, śniadań, obiadów, kolacji i przemożnego pragnienia posiadania dziecka. Zarówno 40-paroletnia Ann, jak i młodsza od niej o 20 lat Emma poronią, tracąc wymarzoną szansę zostania matką. Obaj panowie mają synów z poprzednich związków i wydają się nie dostrzegać cierpienia swych towarzyszek. Lub może nazbyt wiele już o nim wiedzą. Tematem sztuki nie jest ból, raczej smutek. Jest ona jak smutny uśmiech, pisze autor w programie sztuki. Jean-Louis Martinelli doskonale wyczuł ten niuans. Pomimo ogromu tekstu i ponad trzygodzinnej akcji z jedną przerwą, uwaga widza skupia się na perypetiach bohaterów. Mamy wrażenie, że widzimy samych siebie. Ta wiedza odrzuca i przyciąga zarazem. Reżyser umieścił akcję w jednej białej przestrzeni scenicznej podzielonej na kilka miejsc. Wydawnictwo, księgarnię, kafejkę, pokój hotelowy w Nowym Jorku, sypialnię Erika i Ann, salon Stefana i Emmy, sklep meblowy. Hiperrealizm sztuki łagodzi znakomita analiza psychologiczna oraz wiedza aktorów o najskrytszych podtekstach działań granych przez nich postaci. Zwykłość tych ludzi i autora, który skromnie się do zwykłości przyznaje, zbliża ich do nas. Autor zwiedził Florencję, był w tych samych miejscach co jego bohaterowie, obejrzał te same filmy. Jestem przekonany, że szukanie na siłę oryginalności to głupota, mówi Lars Noren. Jego przenikliwość uspokaja nas, ściszona gra aktorów bulwersuje. Przekonujemy się, że nasza wiedza o świecie i nas samych nie jest celem sama w sobie, że przerasta ją znacznie zdolność współczucia, wrażliwość współbycia z innymi. Szczegóły Larsa Norena w reżyserii Jean-Louis Martinelli. Jego kolejne wydarzenie sezonu.
Multimedia. Stefan Rieger.
Giełdy zadrżały, gdy 1 lutego spadła wiadomość, że największy koncern informatyczny świata przejąć chce największy globalny portal. Microsoft wyłożył na stół 45 miliardów dolarów, czyli gotów jest przepłacić o 60% obecną wartość akcji Yahoo. Oferta z pozoru nie do przebicia, ale operacja budzi wiele wątpliwości. Nie jest wcale pewne, czy ofiara da się łatwo połknąć i czy drapieżca, aby się tym nie udławi. Microsoft od lat jest monopolistą na rynku PC-ów, ale przespał całkiem rewolucję internetową. Steve Ballmer IBM, następca Billa Gatesa, zdecydował się w końcu wytoczyć wielkie armaty, aby podważyć hegemonię Google'a, którego ekspansja nie zna granic. Ma już ponad 60% udział w światowym rynku wyszukiwarek i zgarnia 40% reklamy, a do tego dywersyfikuje stale swe usługi. Reklama, filmy, poczta elektroniczna, geolokalizacja, wkrótce zapewne telekomunikacja, co prowadzić się zdaje do nowej i też niepokojącej formy monopolu. Stworzenie dlań jakiejś przeciwwagi z punktu widzenia konsumentów byłoby więc z pewnością pożądane. Ale nie jest pewne, czy właściwą na to odpowiedzią będzie sojusz ślepego z kulawym, albowiem Yahoo, firma emblematyczna dla pionierskiej ery internetu, także przysnęła na laurach i znajduje się dzisiaj w jeszcze gorszej sytuacji. Jej twórcy nie zorientowali się w porę, jaki potencjał tkwi w wyszukiwarkach i dali się całkowicie zdystansować Google'owi. Przez ostatnie 2 lata wartość akcji Yahoo spadła o połowę i ostatnio firma zmuszona była ogłosić zwolnienie z pracy 1000 osób. Mariusz Microsoftu z Yahoo byłby więc poniekąd, jak pisze Erik Izraelewicz w dzienniku Leseco, za ślubinami karpia z królikiem i to karpia mocno przetłuszczonego z królikiem ciężko rannym. Nie tylko dlatego, że dodanie do siebie 2 wyszukiwarek, marginalnej Live Search Microsoftu i bardziej popularnej Yahoo o 16% udziale w rynku, nie da jednej potężnej zdolnej rywalizować z Googlem. Przeciwko temu związkowi zdają się przemawiać również względy, nazwijmy to, kulturowe. Trudno bowiem wyobrazić sobie harmonię między przedsiębiorstwami o tak różnych tradycjach. Yahoo to firma młoda, dziecko internetowej rewolucji, spontanicznej twórczości, której tyglem jest Silicon Valley, gdzie Microsoft postrzegany jest do dzisiaj przez wielu jako imperium zła, żarłoczny i leniwy monopolista, dbający jedynie o to, by odcinać kupony od banderoli i przemieniać klientów w niewolników swych mało kreatywnych, a pilnie strzeżonych patentów. To również, ujmując rzecz inaczej, konfrontacja 2 całkiem różnych modeli ekonomicznych, informatycznego i sieciowego. Gigant z Redmond zbudował swą potęgę na sprzedaży licencji. Aktorom internetu przyświeca zaś filozofia darmowych usług finansowanych reklamą, która waży już dziś $40 miliardów, a za 3 lata, jak się ocenia, ważyć będzie 80. Stąd nagłe zainteresowanie Microsoftu internetowym biznesem, który do tej pory przynosił mu więcej strat niż zysków. Oferta przejęcia Yahoo jest, co gorsza, ewidentnie wroga. Nie należy się też dziwić temu, że natychmiast począł się tworzyć ruch oporu. Nawet jeśli akcjonariuszy firmy Jerry Younga skusić może obiecana rewaloryzacja zysków, Yahoo nie omieszkało podnieść larum przeciwko tej agresji, której głównym celem, wedle Davida Drummonda, szefa wydziału prawnego firmy, jest rozciągnięcie niesprawiedliwych lub zgoła nielegalnych praktyk właściwych Microsoftowi na sferę internetu w celu zdławienia innowacji i wolności. Szczodrobliwą, acz interesowną pomoc zaoferował też natychmiast ofiarze zakusów Google, postrzegany jako rycerz na białym koniu, zdolny wybawić Yahoo z opresji. W ogólnym rozgorączkowaniu rozważane są też inne formy riposty, jak sojusz z AOL, ofiarą nieudanego mariażu z Warnerem lub z innymi aktorami cybersceny. Ambicje Microsoftu mogą wreszcie utemperować, jeśli nie zniweczyć, urzędy do spraw konkurencji, tyleż w Stanach Zjednoczonych, co na poziomie Unii Europejskiej, która z firmą Billa Gatesa nie od dzisiaj ma na pieńku i która w zeszłym roku wymierzyła jej największą w dziejach grzywnę za nadużywanie sytuacji monopolu. Być może Microsoft dostanie zielone światło, gdyż argumentów ma tyleż co Google, ale procedura badania sprawy potrwać może długie miesiące, a w tym czasie Google zdąży zapewne rozszerzyć swą ekspansję na nowe dziedziny, tak by skontrować ambicje Steve'a Ballmera. Powstały w 1975 roku Microsoft, pisze korespondent Leseco w Dolinie Krzemowej, to firma z minionego stulecia. Google jest zaś na dobrej drodze do zostania Microsoftem XXI wieku. Zapewne na dobre i na złe. Dodajmy od siebie nieufnie.
L'affaire du coffret. 8e. Dzięki nagraniom dowiadywałem się coraz więcej o pięknej Nadii. A więc Nadia i Jean-Pierre są przyjaciółmi. No dobra, gdzie ja byłem? 7 kawałek, włączę.
Mon coiffeur.
A tu u fryzjera. Potargu le coiffeur, fryzjer.
Big in Pigalle, en face du métro, madame.
Pigalle, metro. Gdzie mój plan? To linia 12.
Alors, à nous.
Bonjour, Marc. J'ai une conférence de presse.
Aha. Alors, les cheveux clairs?
Oui, avec une coupe courte.
Ça roule, ma biche.
Cheveux? Clair? Ah, Nadia ma jasne włosy. Une coupe. To musi być odcięcia. Więc to jest fryzura. Ale kurt? Aha, uzgadnianie przymiotników. Rodzaj męski, żeński i liczba mnoga. Chcę na krótko. Une coupe courte. Krótkie włosy. Les cheveux courts. Z S na końcu w liczbie mnogiej. No. Wiem teraz, jak wygląda. Ale może dowiem się czegoś więcej od fryzjera, tak jak od Momo i kobiety w piekarni. Idę. O, to ten fryzjer. Wchodzę.
Bonjour, monsieur. C'est pour une coupe?
Bonjour, c'est pour... Marc?
Oui, c'est moi. C'est pour une coupe?
C'est pour Nadia.
Ah, Nadia et ses yeux verts.
Les yeux verts?
Oui. Vous avez les yeux marrons, elle a les yeux verts. Alors, cette coupe?
Oui, merci. No tak. Mam nową fryzurę. A Nadia?
Vous avez les yeux marrons, elle a les yeux verts.
Vous avez, elle a. Czasownik mieć.
J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont.
Dalej, les yeux, oczy. Kolory. Je les yeux marron. Mam oczy brązowe. Nadia ma oczy zielone. I krótkie włosy. Zaczynam rozumieć.
Oui, avec une coupe courte.
Ah, Nadia et ses yeux verts.
La belle. Niezła babka z tej Nadii.
A suivre.
To wszystko w naszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy Państwa na jutro o zwykłej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.